siedzi wśród nas.
Głos z Francji. Spotkania ze świadkami świętości. Zaprasza ksiądz Marcin Jóźwiak.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mamy miesiąc maj, miesiąc poświęcony Najświętszej Maryi Pannie. Miesiąc, w którym czcimy ją w całej Polsce jako Matkę Boga i naszą Matkę. Niemal w każdym kościele i w każdej kaplicy w Polsce poprzez cały ten miesiąc gromadzi się lud wierny, aby wspólnie z kapłanami modlić się do Boga za wstawiennictwem Matki Najświętszej, odśpiewując litanię loretańską. Właściwie cały ten miesiąc jest świętem wspomnień. Jak da się zauważyć, cały maj jest przeplatany świętami maryjnymi. Myślę, że ważne jest więc poświęcić nasze spotkania Maryi, naszej najlepszej Matce. Chcemy razem z papieżem Franciszkiem poświęcić się Maryi, zawierzyć jej nasze życie, nasze plany, nasze trudności, nasze rodziny. Chcemy oddać się pod jej płaszcz opieki, który zawsze jest gotowy nas chronić w każdym momencie życia. Chciałbym więc, moi drodzy, poświęcić dwie najbliższe audycje Matce Bożej w różny sposób. Obydwie jednak audycje będą przygotowane przeze mnie w Lyonie, w mieście oddalonym 60 km od Saint-Étienne. Jedziemy więc do Lyonu. Lyon to jedno z głównych miast Francji. Tworzy trzecią co do wielkości aglomerację we Francji, po Paryżu i Marsylii. Leży nad rzekami Rodan i Soana, w regionie Owernia, Rodan, Alpy. Jest stolicą regionu i departamentu. Niezwykle bogata historia tego miasta sięga pierwszego wieku. Lyon został założony przez Rzymian. I można powiedzieć, od wieków już tym miastem opiekuje się Matka Boża, która wiele razy uchroniła miasto przed zniszczeniem. O tych jednak wydarzeniach postaram się opowiedzieć przy najbliższej audycji. Dzisiaj chciałbym powiedzieć, dlaczego warto, aby każdy z nas poznał Lyon. Myślę, że wielu z nas zna pewne dzieło, które zostało zapoczątkowane w Lyonie, a które obecne jest dzisiaj na całym świecie. Bardzo owocnie zakorzeniło się ono także w Polsce, w wielu parafiach, także naszej diecezji. Co to za dzieło? Od kogo pochodzi? O tym już za chwilę zachęcam posłuchać. Sługa Boża Paulina Maria Żariku. Kto o nich słyszał? Ręka do góry. Powiem wam, że nie słyszałem o tej kobiecie aż do momentu, kiedy pewna osoba powiedziała mi o niej tutaj we Francji. Myślę, że nie zainteresowałaby mnie ta osoba, gdyby nie jeden fakt. Żywy różaniec. Tak, żywy różaniec. To właśnie od niej pochodzi dzieło żywego różańca. To właśnie tutaj we Francji, w Lyonie, się ono zrodziło. Niewiarygodne. Nawet nie pamiętam, od kiedy w mojej rodzinnej parafii w Wieruszowie istnieje żywy różaniec. Chyba już bardzo dawno, bo zawsze o nim słyszałem w kościele i o grupach żywego różańca i o dziełach, które wspomaga modlitwą i ofiarą. A dopiero teraz dowiaduję się, że dzieło to powstało tutaj we Francji, w Lyonie, przez posługę sługi Bożej Pauliny Marii Żariko. Żeby jednak się nie pogubić w jej bogatym życiu, potrzebujemy jak zwykle uszeregować fakty. Jak się szybko przekonamy? Żywy różaniec nie jest jedynym dziełem sługi Bożej Pauliny Marii Żariko. Przyjrzyjmy się więc jej pełnemu kolorów życiu. Matka żywego różańca, sługa Boża Paulina Maria Żariko, urodziła się 22 lipca 1799 roku w Lyonie, w rodzinie właścicieli fabryki jedwabiu. Lyon jest znany z jedwabiu. Jej tata codziennie o godzinie 4 rano chodził na mszę świętą. Pochodziła więc z rodziny bardzo religijnej. W wieku 13 lat weszła w elitarny świat producentów jedwabiu. Mówią mi, że jestem piękna. Trzeba byłoby być martwą lub chorą, aby nie zdawać wszystkich poklepstw. Miała też kawalera. Któregoś dnia tak niefortunnie spadła z wysokiego stołka na głowę, że omal nie straciła życia. Jej mama ofiarowała Bogu swoje życie w zamian za uratowanie córki. Paulina wróciła do zdrowia. Jednak minął jej cały dotychczasowy zapał. Czy można sobie wyobrazić, że mam na przykład 80 lat, żeby prowadzić tak monotonne życie, mówi. W wieku 17 lat, przed pójściem na bal, wstępuje do kościoła na mszę świętą i wysłuchuje nauki o próżności. Było to w kościele Saint-Nizier w Lyonie. Po zakończonej mszy świętej, poruszona tym nauczaniem księdza, poszła do zakrystii. Ojcze, a cóż to jest próżność? Jezuita spojrzał wymownie. Wkrótce przystąpiła do spowiedzi generalnej. Boże Narodzenie 1816 rok było momentem przełomowym, nowymi narodzinami, jak to się zdarzało w życiu świętych. W kaplicy na wzgórzu Fourvière, przed obliczem Czarnej Madonny, Paulina składa ślub czystości. Zmienia radykalnie styl życia. Odwiedza ubogich, chorych. Opiekuje się młodymi pracownicami, gromadzi dziewczęta, by żyły pobożnie w swoich środowiskach. Tak powstają wynagrodzicielki Najświętszego Serca Jezusa. W ciągu kilku lat stała się jedną z najważniejszych postaci Kościoła w XIX wieku. Chciała ratować świat. Mówiła, urodziłam się z żywą wyobraźnią, powierzchowną umysłowością, porywczym i leniwym charakterem. Poświęciłam się całkowicie jednej rzeczy, ponieważ w niczym nie umiałam zachować umiaru. Wytrwale próbowała nadążać za tym, co Duch Święty ukazywał jej jako nowe wyzwania. W 1819 roku założyła liońskie dzieło rozkrzewiania wiary, zwane też Związkiem Liońskim, które zajmowało się głównie zbieraniem pieniędzy na katolickie misje zagraniczne. Sługa Boża kochała bardzo Matkę Bożą, która ją do siebie pociągała przez modlitwę różańcową. Wszystkie łaski, wszelkie światło czerpałam z tajemnic różańcowych i one uczyniły moje życie owocnym. Po 3 latach pustyni Duch Święty podsuwa jej myśl, by na wielką skarę zorganizowała nieustanną modlitwę różańcową. Powstaje żywy różaniec i jest rok 1826. W 1844 roku sługa Boża Paulina Maria powie: czułam w mojej duszy plan dzieła dokładnie jeszcze niezdefiniowanego, ale niezbędnego. Chodziło o duży kompleks przemysłowy na terenach bogatych w rudę miedzi, przedsięwzięcie, które mogło przynieść odnowę społeczną. Zaczęło się od huty. Paulina miała talent organizacyjny, znała wielu ludzi, którzy mogli udzielić wsparcia. Zachęcał ją do tego nawet proboszcz z Ars. W inwestycje włożyła swój majątek, ale osoby, którym powierzyła realizację pomysłu, całkowicie zawiodły. Haniebna zdrada, jak to określił papież Leon XIII, pozbawił ją całego majątku. Oprócz gorzkiego cierpienia z powodu upadku dzieła, które tak kochała, i wszystkich obaw wynikających z krańcowej biedy, ta katastrofa sprowadzi na jej głowę dotkliwe i okrutne cierpienia. Ale sługa Boża Paulina powie tak: moim jedynym skarbem jest krzyż. Jestem bowiem przekonana, że żadne tylko ludzkie dzieło nie napotkałoby tyle przeciwności ze strony demonów i ludzi. Nie to, co my, ale to, co Bóg wybrał na swoją chwałę, jest dla nas najlepsze. Zrujnowana, zniesławiona i osamotniona przeżywa swoje ostatnie lata w skrajnej nędzy. Modli się za prześladowców. Przeciwnicy Pauliny unikają jej, nie mogąc znieść rozbrajającej słodyczy jej głosu. Cały czas wierna jest żywemu różańcowi, nosi go w swoim sercu. Cierpi także z powodu niespłaconych długów wobec tych, którzy jej zaufali, a którzy sami niejednokrotnie niewiele mieli. Choruje na płuca, ofiaruje nieustannie swoją modlitwę za cierpiącego Piusa IX. Wpisana zostaje do rejestru ubogich Lyonu. Abym kochała wolę mojego boskiego ojca. Umiera w wielkim opuszczeniu 9 stycznia 1862 roku. Maryjo, moja matko, cała jestem twoja. To jej ostatnie słowa. Proces beatyfikacyjny Pauliny Jaricot otwarty został w 1930 roku. Heroiczność jej cnót ogłoszona została przez świętego Jana XXIII w 1963 roku. Do beatyfikacji potrzebne jest jeszcze uznanie cudu za jej wstawiennictwem. Święty Jan Maria Vianney, który notabene ofiarował słudze Bożej Paulinie krzyż, powiedział o niej takie słowa: znam kogoś, kto nosi wiele krzyży i to bardzo ciężkich, ale nosi je z ogromną miłością. Tą osobą jest Panna Jaricot. Chcemy więc poznać teraz dzieła, które do dnia dzisiejszego trwają w Kościele, dzieła założone przez Paulinę Marię Jaricot. Pierwsze dzieło założone przez sługę Bożą Paulinę Marię Jaricot, dzieło rozkrzewiania wiary. Chciałbym, abyśmy o tym dziele posłuchali poprzez nagranie. Paulina spotyka się pod koniec swojego życia z młodymi chłopcami z Lyonu. Chłopcy są ciekawi jej życia. Paulina zaczyna więc swoją opowieść.
Je vous ai promis de vous raconter mon histoire. Mon frère Phileas avait à peu près votre âge et moi j'avais 6 ans. Nous nous disputions toujours un peu. Je serai un apôtre et j'irai en Chine pour faire tout ce que Jésus a fait et tant mieux s'il me tue. Moi aussi j'irai là-bas pour soigner les malades, pour préparer les fleurs à déposer sur les autels. Quand j'eus abandonné ma vie de coquette, je regroupais autour de moi un groupe de jeunes filles, des ouvrières comme la mère de Nicolas. Nous voulions annoncer l'évangile partout. Phileas, qui était entré au séminaire, me transmit la demande urgente des missions étrangères de Paris. Avec quelques francs seulement, ma sœur, il est possible de nourrir un catéchiste qui pourrait baptiser 2500 enfants chinois chaque année. Tu dois trouver un moyen. Les missionnaires ont vraiment besoin d'argent. Il fallait trouver de l'argent pour la Chine et l'Extrême-Orient. Un soir, alors que je regardais ma famille jouer aux cartes. Voilà l'idée.
Obiecałam wam opowiedzieć moją historię. Mój brat Phileas był w podobnym wieku, co wy teraz, a ja miałam 6 lat. Często trochę sprzeczaliśmy się ze sobą. On mówił, w przyszłości będę apostołem i wyjadę do Chin, aby tam czynić tak, jak czynił Jezus i tym lepiej będzie, jeśli mnie także zabiją. Odpowiedziałam, ja także tam pojadę, aby opiekować się chorymi, aby przygotowywać kwiaty do udekorowania ołtarza. Gdy więc już zrezygnowałam ze swojego zalotnego życia, zgromadziłam wokół siebie grupę młodych dziewczyn, pracownic, jak matka Mikołaj. Chciałyśmy głosić Ewangelię wszędzie. Pewnego razu Phileas, który wcześniej wstąpił do seminarium, przesłał mi pilną prośbę. Misji zagranicznej z Paryża. Pisał, dzięki tylko kilku frankom, moja siostro, jest możliwe nakarmić jednego misjonarza, który mógłby ochrzcić 2500 dzieci rocznie. Musisz znaleźć jakiś sposób. Misjonarze naprawdę potrzebują pieniędzy. Myślałam więc, trzeba znaleźć pieniądze dla Chin i dla Dalekiego Wschodu. Pewnego wieczoru, gdy przyglądałam się swojej rodzinie, grającej w karty, wpadłam na pomysł. Każdy daje choćby małą ilość, podobnie choćby każdy dał jeden grosz przez tydzień, a ofiarodawców byłoby bardzo dużo. Wtedy zebralibyśmy fortunę. Idea ta szerzyła się tak wśród robotników, jak i wśród burżuazji lońskiej. Niedługo w całej Francji tysiące ofiarodawców dało o sobie znać. Aby ich zorganizować, trzeba było utworzyć w 1822 roku dzieło rozkrzewiania wiary. Pod koniec tego roku zebraliśmy 10 razy więcej osób niż w pierwszym roku. Pragnęliśmy, aby Ewangelia była głoszona wszędzie i daliśmy coś z siebie dla Chin, dla Ameryki i Oceanii.
Dzieło rozkrzewiania wiary, tak zwany Związek Lioński, rozszerza się, dając początek w 1922 roku późniejszemu papieskiemu dziełu rozkrzewiania wiary. Otrzymuje status dzieła papieskiego. To dzieło papieskie istnieje do dnia dzisiejszego. Jest to oficjalny organ Stolicy Apostolskiej. Jego zadaniem jest wspieranie działalności misyjnej w Kościele katolickim na całym świecie, działając na wszystkich kontynentach, w ponad 150 krajach świata, budzi świadomość misyjną i odpowiedzialność za misyjne dzieło Kościoła wśród wszystkich jego członków. Głównymi celami papieskiego dzieła rozkrzewiania wiary są kształtowanie odpowiedzialności za misję, duchowa i materialna pomoc misjom, informowanie o różnych potrzebach misji i kształtowanie animatorów i współpracowników misji. Niech ta świadomość wielkiej potrzeby rozkrzewiania wiary stanie się także dzisiaj naszym udziałem. Drugim dziełem Pauliny Marii Jaricot jest powstanie żywego różańca. Powiem może najpierw moje doświadczenie żywego różańca. Jak to funkcjonuje w mojej parafii? Gromadzą się ludzie, którzy chcieliby rozważać różaniec święty i modlić się w podanych intencjach. Są oni zgrupowani po 20 osób. Każda osoba przez miesiąc rozważa jedną tajemnicę różańca. Raz w miesiącu wszystkie osoby ze wspólnoty żywego różańca spotykają się na wspólnej modlitwie, aby wymienić się tajemnicami różańca w swojej grupie. Na tym spotkaniu otrzymują także nowe intencje, których będą się modlić przez następny miesiąc. I tak trwa modlitwa różańcowa. Chcielibyśmy teraz posłuchać, jak o powstaniu żywego różańca mówi Paulina Maria Jaricot.
Ce sont surtout des ouvrières que j'ai eu l'idée de regrouper par groupe de 15, pour que chacune récite une dizaine de Je vous salue Marie. Ainsi, à 15, elles constituent le rosaire vivant. En se regroupant, on apprend mieux à méditer l'Évangile. On prie ensemble, on s'entraide. Mais à quoi cela sert-il de répéter toujours la même chose? Nous répétons les mots, mais nous pensons à des choses différentes. Nous pensons à la vie de Marie, les moments joyeux, douloureux, glorieux. Nous sommes des milliers à dire les mêmes mots tous les jours, Pierrot. Crois-tu que la Vierge et son Fils ne nous entendent pas? Et nous payons chacune 5 sous pour diffuser les bons livres qui permettront à chacun de connaître le Christ.
Są to głównie robotnicy, wobec których miałam pomysł, aby ich zgromadzić w grupach po 15 osób, aby każdy recytował jedną dziesiątkę Zdrowaś Maryjo. Zatem w 15 osób tworzą one żywy różaniec. Przez to zgrupowanie uczymy się lepiej medytować Ewangelię, modlić się wspólnie i pomagać sobie wzajemnie.
Zapytał chłopiec, ale po co powtarzać cały czas to samo? Odpowiedziałam:
Powtarzamy te same słowa, ale myślimy ciągle o innych rzeczach. Myślimy o życiu Maryi, o momentach radosnych, bolesnych, chwalebnych. Co dzień powtarzamy tysiące tych samych słów, mój drogi Piero. Wierzysz, że Matka Boża i jej Syn mogliby nas nie usłyszeć? I dajemy także każde 5 groszy, aby rozpowszechniać dobre książki, które każdemu pomagają poznać Chrystusa.
Modlitwa żywego różańca rodzi wspólnotę osób odpowiedzialnych za Kościół i świat. Podczas gdy ktoś zobowiązany do uczczenia tajemnicy wcielenia Syna Bożego prosi o cnotę pokory dla grzesznika, za którego modli się cała piętnastka, ktoś inny, komu przypada rozmyślanie nad misterium śmierci Zbawiciela, prosi dla tego samego grzesznika o żal za grzechy, jeszcze inny o ducha pokut. I tak wszyscy członkowie, mając udział w dziele nawracania grzesznika, cieszą się wspólnie z jego powrotu. Takie zjednoczenie serc w jedności tajemnic daje różańcowi szczególną moc w nawracaniu grzeszników. Tak powie o żywym różańcu Paulina Maria Jarico. I powie dalej Paulina: Obowiązkiem każdego jest wprowadzanie dalszych 5 członków do wspólnoty, które z kolei wprowadzają następnych. Modlitwa różańcowa jest zapleczem misji, zobowiązuje też do tego, by pomagać świadomie żyć innym. Członkowie rozprowadzają dobre książki i prasę, przeznaczając na ten cel stałą regularną ofiarę. Rośnie więc wielka rodzina różańcowa. Stajemy się zjednoczeni w modlitwie ze wszystkimi ludźmi świata, pisze założycielka o członkach w Szwajcarii, Austrii, we Włoszech, Anglii, Ameryce, a nawet w Indiach. W wieku 35 lat Paulina jest bliska śmierci. Jedzie jednak do Rzymu i do grobu świętej Filomeny prosić o życie. Ojciec święty Grzegorz XVI odwiedza ją osobiście w Rzymie i widząc chorą prosi o jej wstawiennictwo w niebie, a ona, by papież pozwolił jej szerzyć kult świętej Filomeny. Zostaje cudownie uzdrowiona w sanktuarium męczennicy w Mniano. Grzegorz XVI zatwierdza Stowarzyszenie Żywego Różańca 27 stycznia 1832 roku i nadaje mu liczne odpusty. Poleca też, by jego patronką została święta Filomena. I dobrze, że różaniec święty trwa. Trwa w wielu miejscach na świecie, trwa także w Polsce. Posłuchajmy teraz krótkiego słowa pewnej siostry ze zgromadzenia karmelitanek, misjonarek, terezjanek, siostry Józefiny, zamieszkującej obecnie w domu w Loret w Lyonie, w domu, w którym żyła sługa Boża Paulina Maria Jarico.
Qu'est-ce que la fait, Madame Jarico, dans sa vie?
Madame Jarico, la plus grande œuvre d'abord, c'est l'œuvre de la propagation de la foi. Pour que les difficultés financières ne les empêchent pas à annoncer le Christ.
Et comment il s'est commencé la Rosaire vivante?
Le Rosaire vivant est né aussi du fait que, bon, après cette œuvre de la propagation de la foi, elle s'est demandé aussi comment l'Église en l'aide, oui, par les sous, mais il faut l'aider aussi à prier. Et comme la France venait de la révolution du 18e siècle, les Français, bon, étaient un peu déchristianisés et s'est demandé comment ramener les Français à la prière.
Co takiego zrobiła w swoim życiu pani Jarico? Madame Jarico? Największym jej dziełem jest dzieło krzewienia wiary, aby trudności finansowe nie mogły przeszkodzić w głoszeniu Chrystusa. A jak rozpoczął się żywy różaniec? Żywy różaniec zrodził się z tego samego pragnienia. Najpierw było dzieło krzewienia wiary, ale potem zaczęto się pytać, to prawda, że Kościół ma pomagać finansowo, ale trzeba także przecież uczyć ludzi modlitwy. I wtedy właśnie, gdy Francja naznaczona była rewolucją XVIII wieku, gdy Francuzi tracili wiarę, Paulina Maria Jarico pytała siebie, jak nauczyć na nowo Francuzów modlitwy. Mówiła sobie, modlitwa najbardziej prosta to różaniec. Ale czy możemy od razu nauczyć ludzi odmawiać cały różaniec? To już nie jest takie oczywiste. A więc zastosujmy tę samą metodę. Pogrupujmy ludzi, ale w grupach po 15 osób. I tak właśnie zgodził się żywy różaniec. Został przyjęty. Potem rozrósł się we Francji, w Belgii, we Włoszech, no i w Polsce. Teraz najbardziej żywy jest chyba właśnie w Polsce. Jest tam dużo grup żywego różańca. I także papież Jan Paweł II, gdy był w Lyonie, przybył tutaj do tego domu, bo przecież także on należał do grupy, do wspólnoty żywego różańca. Na koniec chciałbym powiedzieć, co otrzymuję ja szczególnie od sługi Bożej Pauliny Marii Jaricot. Zastanawiając się, pomyślałem o dwóch rzeczach. Pierwsza, zacytuję słowa Benedykta XVI. Świadectwo wiary sługi Bożej Pauliny Jaricot do dziś pobudza wiernych, by starali się lepiej poznawać i kochać Chrystusa, niestrudzenie włączając się w dzieło nowej ewangelizacji. bo ja często się pytam, co to jest ta nowa ewangelizacja. Poprzez Paulinę Marię Jaricot rozumiem, że nowa ewangelizacja to uczenie ludzi, jak poznawać i kochać Chrystusa. I druga rzecz, i tutaj też zacytuję świętego Jana Pawła II. Jak można by zapomnieć, że to Paulina Jaricot z Lyonu stała się pomysłowawczynią 15 żywego różańca, tak jak wcześniej dzieła rozkrzewiania wiary. W kilka lat udało się włączyć miliony osób we Francji i wielu innych krajach w łańcuch nadzwyczajnej solidarności dla rozważania tajemnic radosnych, bolesnych i chwalebnych i modlitwy w wielkich intencjach Kościoła o zbawienie grzeszników oraz za misję. Zdołała zgodnie z jej wyrażeniem przybliżyć różaniec Rzeszom. Aby ta modlitwa różańcowa przybliżyła się także do mnie i abym umiał tę modlitwę różańcową wyjaśniać i przybliżać innym. Kończąc tą audycję, chciałbym podziękować tym, którzy mi pomogli w przygotowaniu. Dziękuję Matyldzie i Mariannie Grąż z Saint-Germain-Malifaux, z miejscowości, w której mieszkałem wcześniej, w poprzednim roku. Dziękuję siostrze Józefinie, ale dziękuję także wszystkim, którzy pomogli mi w przygotowaniu poprzednich audycji. Niech Pan Bóg będzie wynagrodzeniem za pomoc. Niech Pan Bóg odwzajemni swoimi wszelakimi darami.